Witam w cyklu Książki Pełne Historii. Teraz mam przyjemność gościć pana doktora Przemysława Benkena, historyka, pracownika naukowego Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Autora też książki legendarnej o Janie Rodowiczu Anodzie i taki przeskok tematyczny, ogromny. Książka Kryzys w komunistycznych Chinach w 1989 roku, jego wpływ na sytuację w PRL oraz stosunki dwustronne, przepraszam, przyczyny, przebieg, konsekwencje. Azja zrobiła się modna. Skąd pomysł w ogóle na książkę, panie doktorze?
No cóż, ja jeszcze zanim rozpocząłem pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, interesowałem się konfliktami w Indochinach po 1945 roku. Temu też zagadnieniu poświęcony był mój doktorat. I między innymi prowadząc kwerendę poświęconą tym kwestiom, w tym konkretnym wypadku stosunkom też chińsko-wietnamskim w latach 70., 80., no to natknąłem się na grupę dokumentów, to akurat było w archiwum Aknowych, poświęconą właśnie analizie sytuacji, która miała miejsce wiosną roku 1989, czyli analizie tego, jak doszło do słynnych protestów na placu Tiananmen. Jak się one zakończyły? Były to dokumenty przygotowywane przez ówczesnych polskich dyplomatów, co wskazywało, że istnieje materiał źródłowy, który może być podstawą do tego, aby ten temat bardziej zgłębić. Tym bardziej, że zaobserwowałem, że w polskiej literaturze przedmiotu, za wyjątkiem monografii profesora Gulalczyka pod tytułem Pekińska wiosna, która była pracą dobrą w momencie, kiedy wychodziła, ale to była też książka bardziej popularna naukowa, po pewnym czasie pojawiła się możliwość uzupełnienia tej narracji o cały szereg nowych materiałów, nie tylko właśnie pochodzących ze wspomnianego już przeze mnie archiwum Aknowych, ale także przede wszystkim z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, także z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Istnieją także już częściowo utajnione dokumenty amerykańskiej dyplomacji z tego okresu. Ale to wszystko byłoby jeszcze mało, zwłaszcza dla osoby, która tak jak ja nie zna języka chińskiego, aby się porywać na tego rodzaju publikacje, gdyby nie fakt, iż do Stanów Zjednoczonych dotarły materiały, które przez wielu badaczy amerykańskich, czołowych znawców problematyki chińskiej uznawane są za autentyczne, chociaż rząd chiński tej autentyczności zaprzecza. Są to materiały z posiedzeń kierowniczych struktur komunistycznej partii Chin właśnie z czasów tego oto kryzysu i one pozwalają w sposób całościowy spojrzeć na to zagadnienie, tym bardziej, że te materiały zostały w całości w ramach edycji źródłowej przetłumaczone na język angielski i opublikowane, więc jeżeli połączymy sobie szereg różnorodnych źródeł anglojęzycznych, polskojęzycznych i także literaturę wspomnieniową, także też te materiały prasowe z tego okresu, bo te wydarzenia między innymi dzięki temu, iż zostały poprzedzone, czy pacyfikacja Pekinu została poprzedzona wizytą Michała Gorbaczowa w Pekinie, były bardzo dobrze obsługiwane przez wielką grupę dziennikarzy, która pierwotnie miała relacjonować historyczną wizytę Gorbaczowa, która miała odnowić stosunki dyplomatyczne chińsko-sowieckie, ale wielu z tych dziennikarzy bardziej było zainteresowanych tym, co się wówczas na placu Tiananmen działo, gdzie wystąpiły te potężne protesty studenckie, ale oczywiście mówimy o protestach studenckich, natomiast bardzo duże znaczenie miało to, że w te protesty się włączyła duża liczba mieszkańców Pekinu, robotników, intelektualistów, a w pewnym momencie nawet też i przedstawicieli aparatu państwowego, ponieważ o tym często się mówi nieco mniej, ale w tle tych medialnych, głośnych protestów na placu rozgrywała się bardzo poważna walka w łonie komunistycznej partii Chin między dwiema głównymi frakcjami.
Zaraz przejdziemy dalej do tego, do tej historii, którą pan doktor zaczyna opowiadać. To jest grafika nawiązująca do takiego kanonicznego zdjęcia z ulic Pekinu. Nawet swego czasu oglądałem film dokumentalny, gdzie staje się brytyjski lub amerykański dziennikarz opowiadał o historii tego zdjęcia, w jakim momencie uchwycił to ujęcie człowieka stojącego z siatkami, który wyszedł naprzeciw czołgów. I przechodząc do tego, co już pan doktor zaczął mówić, w ogóle jaką pozycję miały Chiny w 1989 roku? Dzisiaj jest to zupełnie inny kraj, zupełnie z innym produktem krajowym brutto, z gospodarką, która wtedy jeszcze de facto w takim rozumieniu jak dzisiaj niewątpliwie nie istniała, bardziej rolniczy, o dużo niższym PKB niż obecnie. Jaka była pozycja Chin?
Czy Chiny już od końca lat 70., w momencie kiedy władzę przyjął Deng Xiaoping, postawiły sobie za cel dogonienie dwóch wielkich mocarstw światowych, czyli Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych, ponieważ kraj po różnych eksperymentach przewodniczącego Mao Zedonga był w fatalnej sytuacji, tak jeżeli chodzi o stosunki ekonomiczne, jak i też i polityczne, a nawet i społeczne.
Przypomnijmy jeszcze tylko, że było nawet zwarcie militarne na granicy między Chinami a Związkiem Sowieckim.
Tak, tak. Takich zdarzeń również dochodziło. Więc to wszystko powodowało, iż Xiaoping uważał, że należy dążyć do modernizacji kraju i aby jakby zbliżyć się do tego poziomu wojskowego, ekonomicznego rozwoju, aby móc potem realizować interesy Chin globalne, należy dokonać modernizacji ekonomicznej przede wszystkim, która też, aby była skuteczna, co pokazywały wcześniejsze działania Mao Zedonga, to musi się dokonywać w ramach pewnej ograniczonej liberalizacji politycznej. Czyli nie może być tak, że co chwila pojawiają się jakieś kampanie przeciwko kolejnym wrogom, kończące się prześladowaniami kolejnych grup społecznych, ponieważ to do niczego nie prowadzi, a wręcz utrudnia właśnie, czy uniemożliwia napływ zwłaszcza zagranicznego kapitału, ponieważ kraj tak nieprzewidywalny jak Chiny Mao Zedonga, no nie są w stanie przyciągnąć zagranicznych inwestorów, a tutaj właśnie uważano, że jednak ten rozwój musi się opierać przede wszystkim właśnie o te inwestycje, które napłyną z zewnątrz. I to się rzeczywiście udało. To była tak zwana też polityka otwarcia się na świat zewnętrzny i prowadzenia modernizacji kraju, czyli bardzo dużo jest możliwe w sferze ekonomicznej, przy jednoczesnej liberalizacji politycznej, ale też ograniczonej do pewnego momentu, czyli do braku kwestionowania supremacji Komunistycznej Partii Chin, że tutaj ta polityczna liberalizacja jest ograniczona, nie będzie żadnej demokracji w Chinach. Komunistyczna Partia Chin będzie tutaj miała pozycję hegemona. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, podatkowe, wszystko co wiąże się z napływem inwestycji zagranicznych, to tutaj bardzo dużo jest możliwe i starano się zachęcać inwestorów z krajów zagranicznych, aby lokowali swoje tutaj nakłady, tworzenie właśnie kolejnych fabryk, kolejnych miejsc pracy, napływ nowych technologii, które były później wykorzystywane, ponieważ Chińczycy, no, przynajmniej tak wynika z dokumentów, które są dostępne, zwróćmy uwagę na ich doktrynę wojenną z lat 80., oni chcieli być gotowi na to, aby właśnie w okolicy początku XXI wieku Chiny były już tak silne, by mogły realizować swoje interesy światowe. Natomiast no, startowali z dosyć niskiego pułapu, biorąc pod uwagę to, co się działo w okresach rządu Mao Zedonga. I ta polityka otwarcia i reform rzeczywiście przynosiła dosyć duże sukcesy. Poziom życia się troszkę, poziom życia się w Chinach poprawiał. Też ta liberalizacja polityczna spowodowała, że nie było tak wielkich represji jak w okresie Mao Zedonga. Natomiast też no nie było tej wolności dla społeczeństwa chińskiego, a fakt napływania olbrzymiej ilości inwestycji no siłą rzeczy też zaczął spowodować w takim systemie jak ówczesne komunistyczne Chiny problem korupcji, ponieważ na tych inwestycjach korzystali przede wszystkim przedstawiciele nomenklatury komunistycznej, osoby powiązane z nimi, a inteligencja, studenci, robotnicy, no oni z tego korzystali w stopniu o wiele, wiele mniejszym i było widać ten rozdźwięk pomiędzy wożącymi się Mercedesami czy Toyotami, czy przedstawicielami partii komunistycznej, a ludziom jak tacy jak nauczyciele, robotnicy, studenci, w którym wprawdzie żyło się lepiej niż za Mao Zedonga, ale to nie było to, co było im obiecane, bo Xiaoping w momencie, kiedy doszedł do władzy, on rzucił takie hasło, że bogaćmy się, Chiny będą coraz bogatsze, będzie się żyło wszystkim coraz lepiej. I także też to otwarcie się na świat, bo to też w obie strony działało, również Chińczycy jeżdżali na zachód, studenci chińscy wyjeżdżali i oni tam widzieli, że to jednak troszkę inaczej funkcjonuje i biorąc pod uwagę tą skalę korupcji w partii komunistycznej, zaczęto dochodzić do wniosku, że być może partia komunistyczna nie jest w stanie sama się zreformować i z tych różnych zagrożeń wyjść. Być może tutaj pewnym rozwiązaniem może być demokratyzacja, czyli to, co jest widoczne w innych krajach zachodnich, co także jest widoczne i w niektórych przynajmniej krajach bloku komunistycznego w Europie, bo przecież było wiadomo, co się dzieje w Polsce. Chińczycy wiedzieli, że jest coś takiego jak Lech Wałęsa, że istnieje Solidarność i właśnie tak jak tutaj w tej książce starałem się to pokazać, no tam jednak można powiedzieć, że sytuacja w obu tych krajach, czyli właśnie Chińskiej Republice Ludowej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, momentami bardzo silnie na siebie nawzajem oddziaływała. Chińczycy, patrząc na próby PZPR-u wychodzenia z kryzysu gospodarczego, dochodzili do wniosku, że mogą tutaj się wymieniać doświadczeniami z reformowania kraju. Czyli Chińczycy uważali, że oni są bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o reformy ekonomiczne. Natomiast bardzo się pilnie przyglądali temu, co dzieje się w Polsce, ponieważ tak przynajmniej to przedstawiali w rozmowach z polskimi dyplomatami i osobami z najwyższego szczebla PZPR, że Polska z kolei jest bardziej rozwinięta, jeżeli chodzi o reformy polityczne. Więc oba kraje mogą się nawzajem od siebie dużo nauczyć. No, rok 89, a zwłaszcza 4 czerwca w Polsce pokazał, że tutaj komuniści chińscy się bardzo na swoich towarzyszach z Nadwisły zawiedli.
To jeszcze do tego dojdziemy, do czerwca 89 roku. Jak sytuowały się z kolei relacje między PZPR, także w spojrzeniu takim szerszym, dyplomatycznym na w ogóle Chiny, ówczesne Chiny, jest taka bardzo ciekawa relacja Edwarda Achaba z rozmów z Teresą Tarańską w książce Oni, gdzie Achab mówi o tym, jak jego ówczesne rozmowy z towarzyszami chińskimi w 1956 roku rzekomo wpłynęły na to, że nie doszło do inwazji wówczas sowieckiej w Polsce. Zna pan te relacje?
To znaczy, odpowiadając na pana pytanie w takim szerszym kontekście, to generalnie rzecz biorąc, relacje polsko-chińskie były wypadkową relacji sowiecko-chińskich, ponieważ tu nie możemy tutaj mówić o żadnej formie prowadzenia samodzielnej polityki przez Polską Rzeczypospolitą Ludową, choć oczywiście polscy dyplomaci bardzo często starali się podkreślać, że oni tutaj prowadzą politykę samodzielną. Oczywiście pozostają w sojuszu z Związkiem Sowieckim, ale są tutaj podmioty, a nie przedmiotem polityki międzynarodowej, co oczywiście no, nie było do końca prawdą. Tutaj jednak ta podległość była cały czas utrzymywana. Natomiast jeżeli chodzi o rok 1956, to faktycznie w wielu publikacjach możemy znaleźć informację, że Mao Zedong dużo sobie po tym roku 1956 obiecywał, ponieważ on uważał, że wraz z dojściem Wiesława Gomułki do władzy pojawia się szansa na osłabienie Związku Sowieckiego poprzez doprowadzenie do tego, że Polska stanie się bardziej samodzielnym krajem, być może na wzór Jugosławii, która blok sowiecki opuści, bo jeżeli chodzi o te relacje sowiecko-chińskie, które tutaj miały ten nadrzędny charakter, no to one do śmierci Stalina nie były złe, aczkolwiek Mao Zedong wielokrotnie był przez Stalina upokarzany, no ale póki Stalin żył, miał ten autorytet człowieka, który no, wygrał II wojnę światową, tak przynajmniej z perspektywy komunistów to było przedstawiane. Natomiast no, kiedy Stalin umarł, no, Chruszczow już nie był takim partnerem do dyskusji dla Mao Zedonga, który uważał, że ponieważ rewolucja chińska wyzwoliła, tak w cudzysłowie oczywiście, największe terytoria, gdzie mógł się komunizm rozwijać, że mieszkało tam najwięcej ludzi pod władzą komunistyczną, to z jego perspektywy naturalnym jest, że to on stanie się nowym liderem ruchu komunistycznego po śmierci Stalina. Oczywiście Chruszczow tego w żaden sposób nie mógł zaakceptować i to zapoczątkowało daleko idący rozdźwięk w wzajemnych relacjach, którego no, kulminacją były też wspomniane już przez pana incydenty zbrojne na pograniczu sowiecko-chińskim. Chińczycy tutaj, trzeba przyznać, mieli też świadomość pewnej swojej słabości, jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy, wojskowy odnośnie Związku Sowieckiego. Więc oni bardzo dużo mówili, jeżeli chodzi o propagandę na temat tego, jak to są gotowi walczyć z rewizjonizmem sowieckim. Natomiast bardzo się tego konfliktu też i obawiali, bo mieli świadomość, że ich armia, no, choć oficjalnie przedstawiana jako pogromcy Kuomintangu, niezwyciężoni żołnierze, no jednak może tutaj Sowietom pod wieloma względami nie sprostać. Więc tutaj Mao Zedong zawsze miał gdzieś też tyle głowy to zagrożenie sowieckie. I tylko on mógł bardzo podkreślać, że każda partia komunistyczna powinna mieć autonomię w rozwiązywaniu problemów we własnym kraju, ponieważ miejscowi komuniści najlepiej wiedzą, najlepiej znają miejscową specyfikę, tak jak właśnie Gomułka w Polsce, będąc na miejscu, on wie, jakie działania należy podejmować i Moskwa, ani inny kraj komunistyczny nie ma prawa beształć, narzucać jakichś swoich rozwiązań, ani tym bardziej interweniować zbrojnie. To już było w ogóle nie do pomyślenia. To wynikało z tego, że Mao Zedong sam się podobnej interwencji obawiał ze strony właśnie Związku Sowieckiego. Więc on tutaj grał bardzo mocno na rozbuntowanie w miarę możliwości tego bloku państw komunistycznych i wydawało się, że rok 56 daje taką szansę, że tutaj Gomułka być może będzie w stanie spod tej zależności sowieckiej wyjść. Natomiast Gomułka dał do zrozumienia, że no pewne zmiany w PRL będą zachodziły, natomiast nie ma mowy ze zrywaniem dotychczasowych więzów, jeżeli chodzi o współpracę wojskową, polityczną, że tak daleko to nie zajdzie. I wtedy już Chińczycy no, wiedzieli, że przez najbliższe lata tutaj nie należy wielkich oczekiwań mieć i praktycznie aż do połowy lat 80. No, Polska i Związek Sowiecki to były przez Chińczyków postrzegane prawie jednakowo. Jeżeli się przyjrzy temat tego, jak propaganda chińska Polskę przedstawiała, no to tam nie było większego rozróżnienia. Jedynie po prostu Polacy byli, czy tam komuniści polscy, no, sojusznikami rewizjonistów sowieckich. Natomiast dopiero kiedy te lata 80. nadeszły, kiedy jest ta polityka otwarcia, kiedy też się w Związku Sowieckim pewne rzeczy zaczynają zmieniać, już pojawia się powoli do władzy, dochodzi Gorbaczow, no to Związek Sowiecki też już próbuje, już poszukuje pewnej normalizacji stosunków z Chinami. Chińczykom też to odpowiada, bo to też sprzyja ich pozycji na arenie międzynarodowej. I Polska też otrzymuje zielone światło, że można te relacje z Chinami normalizować. Efektem tego jest wizyta Wojciecha Jaruzelskiego we wrześniu 86 w Pekinie, bardzo zresztą udana, to fetowany Jaruzelski po chińskim murze się przechadzający, bodajże też był w kronikach filmowych. I wtedy oficjalnie następuje wznowienie relacji partyjnych, które były zerwane w momencie, kiedy ten kryzys sowiecko-chiński wybuchł. I zaczyna się okres takiej, można powiedzieć, owocnej współpracy. Znaczy Polacy są... Komuniści polscy są bardzo mocno nastawieni na możliwość wymiany ekonomicznej z Chinami, które właśnie mają coraz lepsze wskaźniki wzrostu gospodarczego, są krajem, który się coraz mocniej rozwija. I w sytuacji, kiedy w Polsce jest olbrzymi kryzys, widzi się tutaj pewną możliwość współpracy gospodarczej, że Chiny mogą kupować część naszych produktów, które wytwarzamy przemysłowych. My z kolei też możemy uczyć się od nich pewnych rozwiązań ekonomicznych, które są wdrażane, próbować to potem przenosić na grunt PRL. Więc tutaj wydaje się, że jest taka zapoczątkowana wymiana doświadczeń polityczno-ekonomicznych na bardzo dobrym gruncie i to praktycznie jest utrzymywane do czerwca roku 89, bo kiedy komuniści się dowiadują, jaki jest wynik pierwszej tury częściowo wolnych wyborów w Polsce, no to już dochodzą do wniosku, że te komuniści jednak w Polsce mogą sobie nie poradzić z sytuacją, która się u nich wytworzyła. Zresztą Chińczycy postrzegają ogólnie sytuację roku 89 na świecie jako kryzys, który szerzej dotyka kraje komunistyczne, który jest inspirowany z zewnątrz przez Stany Zjednoczone i inne wrogie siły. Więc jakby wszystkie kraje są atakowane. Natomiast no, Chińczycy uważają, że oni na tyle dobrze się przygotowali, że tak jak w przypadku PZPR, no, wirus był śmiertelny, który zainfekował PRL, no to w przypadku Chin to była, powiedzmy, coś na kształt no, ciężkiej grypy, ten kryzys roku 89 i Chińczycy to przetrwali, ponieważ nie dopuścili do tych kwestii nadmiernej liberalizacji w charakterze politycznym.
A no właśnie, no to przechodzimy już tyle tytułem wstępu, no bo to jest bardzo w ogóle ciekawa historia. To jest przyczyną główną tego wszystkiego, co obserwujemy na ulicach Pekinu w czerwcu 89 roku?
Znaczy, no główne przyczyny są dwie. Znaczy, na pewno bardzo ważna jest przyczyna ekonomiczna, ponieważ w związku z tymi reformami o charakterze ekonomicznym, o których wspomniałem, w pewnym momencie gospodarka chińska popadła w zadyszkę. To znaczy, to za dużo, za szybko się działo, jeżeli chodzi o napływ inwestycji. Tam zaczęła rosnąć dosyć mocno inflacja i to było bardzo odczuwalne przede wszystkim właśnie dla robotników, dla ludzi gorzej sytuowanych. Więc oni uważali, że pomimo tego, że ten wzrost gospodarczy cały czas się utrzymuje na wysokim poziomie, no to jednak ta ich realna stopa życiowa no, nie tyle, że przestała już rosnąć, ale momentami zaczęła się nawet zmniejszać z uwagi na te problemy ekonomiczne. Jednocześnie właśnie jest to, co już wspomniałem, czyli nieprawdopodobne bogacenie się przedstawicieli partii komunistycznej, osób z nimi powiązanych. I to bogactwo widać po oczach. Właśnie chociażby te słynne Mercedesy jeżdżące po Pekinie, czy samoloty Toyota, jakieś drogi. Granie w golfa na przykład. To pokazuje, że ci ludzie z establishmentu komunistycznego, no oni są największymi beneficjentami tych reform.
A dlaczego stawali się beneficjentami?
No z uwagi na to, że system komunistyczny sam tutaj na to wskazywał, oni tutaj zarządzali całym tym procesem napływu tych inwestycji. To też w Polsce to też widzieliśmy pod koniec lat 80., jeżeli chodzi o część nomenklatury, tam występował trochę podobny sposób, że po prostu też do przedsiębiorstw, które powstawały, które były tworzone z udziałem kapitału zagranicznego, no to też trafiali przecież dyrektorzy chińscy, że tam osoby były zatrudniane i nie były to przypadkowe osoby, tylko wskazywane przez władzę komunistyczną. I tam rzeczywiście były duże pieniądze i tutaj te efekty tego wszystkiego się bardzo mocno uwidaczniały i ta korupcja kwitła. Także były też kwestie związane z reformą systemu cenowego, który też pozwalał pod koniec lat 80. na osobom, które miały wpływ na dostęp do pewnych towarów, sprzedawanie ich po cenie o wiele większej aniżeli ceny regulowane przez państwo. Więc no, kto był blisko władzy, miał większe możliwości uzyskiwania profitów z polityki otwarcia i z reform gospodarczych. Kto nie był, to jakby stał w miejscu. A też już to był ten czas, kiedy wiedziano, jak sytuacja na Zachodzie wygląda. Coraz więcej było telewizorów, ludzie jeździli za granicę, wracali, opowiadali, co się dzieje. No i drugi bardzo ważny aspekt to też postawa inteligencji chińskiej, która, tak jak już wspomniałem, na uniwersytetach zaczęła się, korzystając z tej chociaż niewielkiej liberalizacji politycznej, zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście ten system, który obecnie funkcjonuje, jest systemem optymalnym, czy nie można by przynajmniej częściowo sięgnąć po pewne rozwiązania zachodnie, aby dać społeczeństwu większą możliwość wypowiadania się na temat swojej roli w państwie i swojego losu. Oczywiście cały czas jeszcze przy zachowaniu hegemonii Komunistycznej Partii Chin, chociaż niektórzy uczeni twierdzili, że można by tutaj już powoli iść w kierunku też wielopartyjnym, że częściowy nawet powrót do kapitalizmu być może nie byłby w sytuacji, w jakiej Chiny się znalazły, złym rozwiązaniem. I bardzo wielu studentów chłonęło takie dyskusje, które były poświęcane owym zagadnieniom. Natomiast pierwsze protesty studenckie, które miały miejsce w roku 86, tam jeszcze nie było takich problemów, jeżeli chodzi o gospodarkę, która dotykałaby większą liczbę mieszkańców Chin. Wtedy jak studenci występowali właśnie z kwestiami demokratyzacji, to się aż tak bardzo nie przebiło, te protesty szybko wygasły. Natomiast rok 89 jest już inny, ponieważ tam oprócz haseł o liberalizacji, demokratyzacji, no pojawiają się już też żądania poprawy sytuacji ekonomicznej. I te żądania już trafiają właśnie do robotników w dużym stopniu, którzy popierają studentów. I stąd też tak olbrzymia skala tych protestów, którą zamierzają wykorzystać również wpływowe osoby z Komunistycznej Partii Chin, bo tam, jak już wspomniałem, tak istniały frakcje umownie zwane konserwatywną i liberalną. Frakcja liberalna widziała w tych protestach pewną możliwość do dalszego forsowania zmian ekonomicznych, także przyspieszenia pewnych zmian o charakterze politycznym. Natomiast frakcja konserwatywna popierała zmiany ekonomiczne, z których również korzystała. Natomiast była całkowicie przeciwna jakimkolwiek liberalizacji o charakterze politycznym. I tam te dwie frakcje się ze sobą ścierały, a Deng Xiaoping tutaj ustawił się w dosyć dobrej pozycji, bo on oficjalnie prawie żadnych stanowisk nie zajmował w owym czasie. Miał już taki dosyć zaawansowany wiek. Natomiast on miał taką specyficzną pozycję osoby, która ma rozstrzygać ewentualne spory, które się w procesie reformowania pojawiają. Więc sam Xiaoping uważał, iż reformy muszą być kontynuowane, nie ma od nich odwrotu. Więc nie ma powrotu do czasów Mao Zedonga i tego okresu. Ale też należy zrobić wszystko, aby nie osłabić autorytetu Komunistycznej Partii Chin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, kiedy widać, że jest problem w innych krajach komunistycznych, chociażby w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc tutaj nie można pozwolić na zbyt daleko idące ustępstwa, które spowodują, że zostanie system komunistyczny w Chinach zakwestionowany przez kogokolwiek. I te protesty w pewnym momencie stały się dla niego takim właśnie zagrożeniem. Zresztą on też przechodził ciężkie koleje losu w okresie rewolucji kulturalnej i część przynajmniej osób z frakcji konserwatywnej przedstawiała mu te protesty jako właśnie nawiązanie do rewolucji kulturalnej, że też studenci wychodzą na ulicę, mają jakieś żądania, chociaż te żądania na początku nie były zaawansowane. Tak, nie wiem, czy będziemy już teraz o tym mówić, jak to konkretnie wyglądało, że 15 kwietnia jest ten początek protestów.
To zaraz do tego przejdziemy.
To już może faktycznie na ten moment może...
To jeszcze jedna kwestia. W jaki sposób dyplomacja PRL-owska postrzegała i relacjonowała to wszystko, co dzieje się w Pekinie?
No cóż, był lepszy dostęp na pewno do ludzi i materiału z tego względu, że w owym czasie relacje polsko-chińskie no były dobre. To było też pokłosie tego otwarcia tej wizyty Jaruzelskiego. Więc od drugiej połowy lat 80. te relacje nie były złe. Delegacje się wymieniały z obu krajów. Chińczycy gościli w Polsce. Komuniści polscy jeździli do Chin. Zresztą także na różnych szczeblach, nie tylko ministerialnych, także delegacje Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych też do Chin się udawały, więc wiedziano, co się dzieje, dosyć dobrze rozpoznawano te problemy społeczno-gospodarczo-polityczne, które w Chinach występowały, więc zdawano sobie sprawę, że ten kryzys, nawet w raportach ambasady z lat wcześniejszych wskazywano, że prędzej czy później tutaj mogą nastąpić zaburzenia społeczne na tle tych kwestii, o których wcześniej wspomniałem. Więc polscy dyplomaci w owym okresie mieli dosyć dobrze rozpoznanie sytuacji w Chin, dosyć dobrze też relacjonowali sam przebieg protestu, nawet też wskazując na pewne problemy, jeżeli chodzi o towarzyszy chińskich i tego, jak Chińczycy sobie z tym kryzysem radzili. W dyplomacji komunistycznej Polski też pisano wprost o tym, że jest problem korupcji w komunistycznej partii chińskiej. Natomiast no, zwracano uwagę na to, jak sobie towarzysze chińscy z tymi problemami radzą, a Chińczycy też z kolei podpatrywali zmiany, które zachodziły w Polsce. Oni szczególnie interesowali się okrągłym stołem i jego ustaleniami. Bardzo byli zaskoczeni tym, że ponownie zalegalizowano Solidarność, ponieważ prowadzenie stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego oni uważali za no, doskonały ruch i mistrzowskie zagranie, które wyeliminowało zagrożenia dla PZPR-u w owym czasie i dla nich generał Jaruzelski był osobą bardzo wiarygodną, taką, którą wręcz należało brać wzór w sytuacjach kryzysowych. Sam właśnie Deng Xiaoping stwierdził, że Jaruzelski dobrze zrobił wprowadzając stan wojenny. Jeżeli podobna sytuacja kryzysowa nastąpi w Chinach, to my również wtedy wyprowadzimy wojsko. I to rzeczywiście miało w roku 89 miejsce, więc oni mieli też dużo zaufania, chociaż nie wszystko im się podobało. Właśnie te rozmowy z opozycją, okrągły stół, legalizacja Solidarności, oni tego nie za bardzo mogli zrozumieć, ale też przyznawali, że są w specyficznej sytuacji, ponieważ, że PZPR jest w specyficznej sytuacji z tego względu, że jest bardzo silna rola Kościoła katolickiego, czego w Chinach nie ma. Jest przywódca w postaci Lecha Wałęsy, w Chinach opozycja przywódcy takiego nie miała, więc też rozumieli, że polscy towarzysze mierzą się z nieco innymi problemami, więc tutaj jakby obustronnie wzajemnie się obserwowano i analizowano swoje postępowanie pod kątem możliwości wyciągnięcia wniosków i w celu realizowania u siebie optymalnych rozwiązań.
W jakich okolicznościach, może jeszcze inaczej, co wniosła, czy coś zmieniła, czy wpłynęła, jeżeli tak, to w jaki sposób wizyta szefa KCK PZR Michaiła Gorbaczowa w Pekinie?
No, wizyta ta ma bardzo duże znaczenie z tego względu, że ona nastąpiła już po rozpoczęciu tych protestów studenckich, bardziej może protestów w Pekinie, bo mówimy o studentach, ale tak jak powiedziałem, bardzo duża tam była rola mieszkańców Pekinu. Te protesty się zaczęły 15 kwietnia na wieść o śmierci jednego z byłych sekretarzy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. To była osoba, która została parę lat wcześniej odsunięta na boczny tor przez Deng Xiaopinga za to, że nie dość skutecznie tłumił te pierwsze protesty studenckie, o których już wspomniałem. Komuniści z frakcji konserwatywnej postrzegali go jako zbyt dużego liberała, jako osoby, która za bardzo jest fascynowana przemianami polityczno-gospodarczymi. Więc on właśnie 15 kwietnia zmarł. No i na wieść o tym, on miał bardzo dobre kontakty właśnie z inteligencją pekińską. No studenci zaczęli się gromadzić na placu Tiananmen. Zresztą też historia tego placu jest fascynująca. To jest zawsze takie miejsce bardzo ważne dla Chińczyków.
A dlaczego?
No, z wielu względów. No, pierwotnie na tym placu gromadzili się urzędnicy chińscy, kiedy przybywali, aby odebrać edykty cesarskie. Później też mamy te słynne pierwsze protesty w roku 1919, protesty majowe przeciwko traktatowi pokojowemu kończącemu pierwszą wojnę światową, który narzucał Chińczykom niekorzystne warunki odnośnie tego, co mieli przekazać Japonii, terytorialne. Później jest też ten protest jeszcze po śmierci Chuan Laja, który miał miejsce, kiedy tam też opłakiwano ówczesnego premiera Chińskiej Republiki Ludowej, który próbował odwrócić najbardziej negatywne aspekty polityki Mao Tse-tunga w końcowym okresie jego życia. No i wreszcie ten rok 89. Właśnie często się mówiło, że no, ten plac jest olbrzymi, tam mogło się pomieścić nawet milion ludzi, że jest to miejsce, jest taka dusza Chin i ten, kto na tym placu panuje, ma też taki mandat niebios, jak to jest przedstawiane, czyli to też legitymizuje jego władzę. W Chinach tam zawsze się przyjmowano gości zagranicznych, więc też pod kątem wizyty Gorbaczowa było to bardzo ważne, że on, kiedy przybył, nie mógł tam się pojawić z uwagi na tych protestujących studentów. Ale też studenci wiedzieli, że ta wizyta jest bardzo ważna, ponieważ miała ona doprowadzić do oficjalnego wznowienia relacji partyjnych sowiecko-chińskich. Deng Xiaopingowi bardzo na tym zależało. On uważał tą wizytę za ukoronowanie całej swojej kariery politycznej, tak przynajmniej oficjalnie twierdził, po której miał już w końcu udać się na zasłużoną polityczną emeryturę w wieku 86 lat. Natomiast protestujący też wiedzieli, że ta wizyta jest tak ważna, iż do tego czasu na pewno władze przeciwko nim siły nie użyją, bo to prowadziłoby do takiej sytuacji, że ta wizyta by nie mogła już zaistnieć. Więc też mieli odpowiednio dużo czasu na ten protest, choć protest oczywiście on ewoluował. Początkowo to było opłakiwanie szanowanego przywódcy komunistycznego, natomiast później zaczęły się pojawiać coraz bardziej radykalne postulaty ze strony protestujących, co częściowo też zostało zaognione przez władze, kiedy 26 kwietnia pojawiła się informacja prasowa o tym, iż te protesty no, są formą zamieszek, co bardzo studentów oburzyło, bo oni uważali, że pełnią swój patriotyczny obowiązek, nie stosują przemocy, jedynie po prostu występują na początku opłakują przywódcę komunistycznego, nic więcej nie chcą. Potem pojawiają się pierwsze żądania w kwestii ograniczenia korupcji, o której wspomniałem, w łonie Komunistycznej Partii Chin i właśnie brak jakiejś formy współpracy ze strony władz, czy podjęcia rozmów, a następnie określenie tych działań studentów jako zamieszek, no powoduje, że ci młodzi ludzie zaczynają się radykalizować i z uwagi na tą sytuację też ekonomiczną, o której wspomniałem, oni się zaczynają cieszyć coraz większym poparciem ze strony mieszkańców Pekinu. Znaczy, to też te protesty nie tylko w Pekinie mają miejsce, one również w innych ośrodkach miejskich, studenckich występują, między innymi w Szanghaju. I co jeszcze jest ten trzeci element, w samej partii komunistycznej, w jej kierownictwie nie do końca wiadomo, jak wobec tych protestujących się zachować. Bo tak jak powiedziałem, przywódca partii, tej frakcji liberalnej, ówczesny sekretarz generalny KPH, on uważa, że należy z protestującymi rozmawiać i stopniowo iść w kierunku liberalizacji także politycznej. I on nawet w swoich późniejszych wspomnieniach stwierdzał, że on widział ten protest jako możliwość do tego, aby przyspieszyć jeszcze proces reform i proces politycznej liberalizacji w kraju. Więc tam też jest rozgrywka w tle, która się toczy z zamkniętymi drzwiami w samym centrum kierowniczym Komunistycznej Partii Chin.
A wiemy o tym dzięki dokumentom, o których pan wcześniej wspomniał.
Tak, tak. To są te materiały pod nazwą Tiananmen Papers. To są właśnie przetłumaczone i opracowane w formie edycji źródłowej. Bardzo interesujące dokumenty, stenogramy z posiedzeń na najwyższym szczeblu Komunistycznej Partii Chin. Tak jak już wspomniałem, nie wszyscy badacze uważają, że są to materiały autentyczne. No, rząd chiński też tak nie uważa. Natomiast, mówię, wielu człowiek znawców, w tym także profesorowie, którzy opracowywali w Ameryce te materiały, jest przekonanych, że są one autentyczne, jak również inne źródła...
Pan doktor je przytacza w książce.
Jak również inne źródła wskazują na to, że bardzo wiele tam informacji zawartych znajduje potwierdzenie, czy to chociażby w materiałach polskojęzycznych, czy anglojęzycznych. Niewątpliwie taki spór istniał w łonie Komunistycznej Partii Chin. Tam był problem, tak jak już wspomniałem, Deng Xiaoping w owym czasie miał 86 lat i wszyscy już oczekiwali, że on w końcu lada dzień z tej sceny politycznej zejdzie. I pytanie, kto będzie po nim? Czy przewagę zdobędzie frakcja konserwatywna, która wówczas wysuwała na czoło premiera Li Penga, czy właśnie sekretarz generalny KPH stojąc na czele frakcji liberalnej. Więc tutaj toczy się tak naprawdę taka gra o sukcesję, o zdominowanie Komunistycznej Partii Chin i być może nawet niektórzy uważają, że ci protestujący są niejako zakładnikami tej walki niewidocznej między tymi dwoma grupami, które się dzieją.
A mamy na to dowody, że byli na różne sposoby inspirowani?
Protestujący? To znaczy...
Że mogli być może tak.
Znaczy tam na pewno władze miały swoich agentów wśród protestujących, natomiast tam był problem troszkę też innego rodzaju, że znaczy na pewno były różnego rodzaju inspiracje, ale też ten ruch, on nie był jakoś zorganizowany. Tam nie było jednego przywódcy, który by tym wszystkim kierował. Ci przywódcy się zmieniali, czyli studentów opuszczała plac, przybywali nowi studenci, dużo bardziej radykalni, którzy mieszkali poza Pekinem, studiowali w innych miastach. Oni wszyscy najwiedzi, że w Pekinie dzieje się to, co się dzieje. Wsiadali w pociągi, nieraz bardzo długie podróże odbywali do Pekinu i oni przyjechali po to, żeby tam nic nie osiągnąć, czy tam potulnie się przyglądać rozwojowej sytuacji, tylko oni nadawali temu protestowi coraz bardziej radykalne założenia. Bo też tutaj w wielu nawet polskojęzycznych publikacjach się pojawia takie stwierdzenie, że przecież ci protestujący no, nie dążyli do obalenia komunizmu. Niektórzy nawet twierdzą, że nigdy nie widzieli żadnych haseł antypartyjnych, antykomunistycznych. To też wynika z tego, że ten protest, tak jak powiedziałem, on miał swoje określone fazy. Na początku faktycznie nikt nie mówił, że trzeba tutaj obalać komunizm, czy żeby występować przeciwko partyjnym decydentom ówczesnym, tylko właśnie to, że w kolejnych tygodniach ten brak porozumienia był coraz bardziej widoczny, że władze nie chciały w dobrej mierze negocjować z studentami, no, powodował, iż te obie strony nawzajem się radykalizowały. I problem był taki, że nikt sobie nie mógł pozwolić na wycofanie się, ponieważ obie strony obawiały się, że utracą wtedy twarz. Jeżeli władza się cofnie, no, to być może niedługo pojawią się nowe żądania, dużo dalej idące, wobec komunistycznej partii Chin. Może faktycznie się niedługo pojawić kwestia wielopartyjności, już takiego prawdziwego zdarzenia, a nie jakieś tam tylko ugrupowania satelickie, które istnieją. Może się pojawić kwestia dalszej demokratyzacji. A protestujący, kiedy te protesty się zaostrzały, też sobie zdawali sprawę, że jeżeli powiedzmy te protesty się zakończą bez sukcesu, no to być może też będą represjonowani przez władzę. Przez to, że za to, że tutaj doprowadzili takiej sytuacji no, niekomfortowej, jakby nie patrzeć, zwłaszcza pod kątem wizyty Gorbaczowa. Więc protestujący też zaostrzali formę protestu. To jest między innymi ten słynny protest głodowy, czyli rozpoczęcie głodówki przez studentów na placu, właśnie bezpośrednio przed przyjazdem Gorbaczowa, aby też jeszcze podbić tą stawkę nieco wyżej. Tam się też pojawiały takie informacje, że przygotowywana jest benzyna, że studenci będą w geście protestu się podpalać, tak jak to miało miejsce w proteście przeciwko interwencji w Czechosłowacji. Na przykład, bo oni też do tego się odwoływali, że być może do takich sytuacji nawet dojdzie. Więc tam jedna i druga strona podbijała coraz bardziej stawkę do takiego momentu, no, kiedy już doszło do takiej otwartej konfrontacji i no właśnie, nikt się nie mógł wycofać.
Kto i kiedy i dlaczego podjął decyzję o interwencji no de facto wojska?
Cóż, początkowo Deng Xiaoping się przychylał do tego, że być może lider frakcji konserwatywnej Cao Ciang rozwiąże ten problem poprzez podjęcie próby rozmów ze studentami. Coś tam być może im się obieca, jakieś drobne zmiany, walkę z korupcją, bo przyznawano, że część tych protestów, część postulatów protestujących jest uzasadniona. Natomiast no, protestujący w pewnym momencie już no, chcieli, żeby te rozmowy były relacjonowane na żywo w telewizji z przedstawicielami władz. Oni tam mieli listę swoich postulatów, natomiast nie było zielonego światła, aby wszystkie je realizować. I też tutaj ten przedstawiciel frakcji liberalnej, sekretarz generalny, on też Deng Xiaopingowi obiecał, że studenci zrozumieją, jak ważna jest wizyta Gorbaczowa i przed jego przyjazdem zejdą z placu, że to pokażą w ten sposób swój patriotyzm. On jednak nie tylko z tego placu nie zeszli, ale no właśnie zastrzeli formy tego protestu i coraz więcej ludzi ich w tym wspierało. Więc kiedy się też pojawiły kwestie personalne, czyli żądania właśnie odejścia Deng Xiaopinga z życia publicznego, dymisji Li Penga, no to ci konserwatyści doszli do wniosku, że tutaj toczy się walka o istnienie systemu komunistycznego w Chinach jako takiego, że jest to bardzo poważne zagrożenie, któremu należy się przeciwstawić, a przedstawiciele frakcji liberalnej nie są w stanie tego zrobić, a nawet są podejrzewani o to, że wynoszą informacje z tego, co się dzieje w biurze politycznym, przekazują je protestującym, jeszcze ich podniecając do dalszego protestu. I właśnie okolice 19-20 maja to jest ten moment, kiedy Deng Xiaoping osobiście już podejmuje decyzję o tym, iż protest należy rozwiązać przy użyciu wojska. Wydaje się, że oni początkowo uważali, że sam fakt pojawienia się dużej liczby żołnierzy będzie na tyle mocnym czynnikiem psychologicznym, że spowoduje, że te protesty zostaną rozproszone. Bo ta pierwsza próba wejścia wojska do centrum miasta, która ma miejsce po ogłoszeniu 20 maja stanu wojennego w Pekinie, ona się kończy niepowodzeniem, ponieważ Studenci są przerażeni, którzy są na placu, obawiają się tego, co zrobi armia, ale armia na plac nie dociera z uwagi na to, że masy robotników, mieszkańców Pekinu wychodzą na ulicę i to wojsko jest zablokowane. Ci żołnierze nie są przygotowani na przebijanie się przez tłum, nie mają oporządzenia do tłumienia demonstracji, nie mają gazów zawiących, nie mają nawet ciężkiego sprzętu, jadą ciężarówkami. Ci kierowcy też nie do końca znają topografię Pekinu, więc bardzo łatwo te kolony zostają zablokowane przez tłum, który nie jest wcale agresywny, nawet jest wręcz przyjazny wobec armii, wita tych żołnierzy. Jedynie po prostu nie pozwala im posuwać się naprzód, co też wynika ze specyficznego stosunku do studentów, jaki zawsze tradycyjnie w Chinach był. Uważano, że właśnie nauczyciel, student to są osoby o szczególnym znaczeniu, szczególnie predysponowane do wywierania wpływu na resztę społeczeństwa. Więc jeżeli studenci takiej masie protestują, mówią, że coś jest nie tak, to być może mają tutaj dużo racji i trzeba ich uszanować, to co oni przedstawiają. Więc no, wojsko ma problem, ponieważ nie jest w stanie przebić się na plac z uwagi na właśnie postawę mieszkańców, która jest pokojowa, w sensie, że nikt tam nie rzucał żołnierzy kamieniami ani butelkami z benzyną, jak to będzie miało miejsce w nocy z 3 na 4 czerwca. Lecz po prostu wychodzi masa ludzi, która blokuje ulicę i nie można posuwać się naprzód, a żołnierze też nie mają rozkazów, jak w takiej sytuacji zareagować. Nie mają rozkazu, żeby za wszelką cenę dotrzeć na plac, albo nie mają nawet broni, z której mogliby strzelać do tych ludzi. Więc ta pierwsza próba kończy się niepowodzeniem i te wszystkie kolejne dni, które trwają do 3-4 czerwca, kiedy ta pacyfikacja zaistnieje, to są właśnie próby przygotowywania się już do wariantu siłowego z prawdziwego zdarzenia. To jest właśnie już przygotowywanie się na użycie broni palnej, na wprowadzanie broni pancernej, w tym czołgów, transporterów opancerzonych, na wyposażenie żołnierzy w sprzęt do tłumienia demonstracji ulicznych i przygotowywanie logistyczne całej tej operacji, która wcale nie jest skomplikowana. Tam ostatecznie koncentruje się około 150 tysięcy żołnierzy. Też to trzeba wszystko przygotować. Podejmowane są próby wprowadzania niewielkich grup żołnierzy do centrum miasta, także podziemnymi tunelami, które były przygotowywane właśnie w latach 60-tych, 70-tych, kiedy była histeria wojenna, przez Mao Tse-tunga podsycana z uwagi na to zagrożenie sowieckie. On tam w pewnym momencie zarządził, że teraz wszyscy muszą kopać schrony w Pekinie, podziemne tunele na wypadek wojny atomowej. I te tunele, tunele metra także służą temu, by część wojska przesuwać w rejon placu Tiananmen, gdzie także jest Muzeum Rewolucji Chińskiej. Niedaleko jest kompleks rządowy. Jest też przecież tam niedaleko mauzoleum Mao Tse-tunga. Więc tam są duże obiekty, w których część wojska może być gromadzona w momencie, aby została użyta, kiedy główne siły dotrą na plac. Ale one mogą dotrzeć, no po pierwsze, najpierw pod osłoną nocy i dopiero gdy zostaną odpowiednio przygotowane. A w międzyczasie jeszcze cały czas komuniści chińscy uważają, że być może ci studenci sami zejdą z placu. I tutaj to chyba w tych dokumentach nie ma o tym napisane wprost, ale wydaje mi się, że jest to kwestia związana z informacjami agenturalnymi, które oni otrzymywali, bo na placu, tak jak już wspomniałem, dużo się zmieniało. Jedni przywódcy odchodzili, zastępowali ich kolejni. Raz przewagę zdobywała koncepcja wycofania się z placu. Innym razem radykałowie przeważali, że nie, my tu zostaniemy aż do końca. Było też przekonanie, zwłaszcza po tej pierwszej nieudanej interwencji wojska, że jeżeli ten stan wojenny potrwa dłużej niż kilka dni, to władza się skompromituje, będzie musiała się z niego wycofać. No bo dla każdego będzie oczywiste, że to nie zadziałało. I wtedy pójdzie olbrzymi impuls, olbrzymi efekt domina, który zmusi komunistów do kompromisu. Więc komuniści prawdopodobnie mieli informację, że raz studenci są bardziej skłonni do opuszczenia placu, raz nie, więc wyczekiwali tak długo, jak byli w stanie, aby się dobrze przygotować do operacji wojskowej. I w momencie, kiedy przygotowania zostały zakończone, a jednak widać, że studenci dalej na placu pozostają, no to zapada decyzja, aby do 4 czerwca sytuacja na placu została opanowana, aby wojsko oczyściło plac i używając wszelkich dostępnych środków, aczkolwiek jest to też ważna uwaga Deng Xiaopinga, że na placu nie ma prawa nic zginąć i to faktycznie jest realizowane. Bo jak powiemy sobie, masakra ma miejsce, ale głównie w drodze na plac.
To wszystko się dzieje się w nocy z 3 na 4 i 4 czerwca. To jest sobota. 4 czerwca odbywają się w Polsce 89 roku wybory. Byliśmy skupieni na tym, co tu się dzieje. Dopiero przekazy wieczorne telewizyjne pokazywały to wszystko, co wydarzyło się w Pekinie. Co się dzieje w nocy z 3 na 4, kiedy dochodzi do tego apogeum?
No cóż, wojsko jest przygotowane, więc rozpoczyna się marsz w kierunku placu Tiananmen. praktycznie ze wszystkich stron te kolumny wojskowe zmierzają. Tak jak już wspomniałem, jest to trochę lepiej przygotowane. Już na czoło są wysuwane pojazdy pancerne. Żołnierze są wyposażeni w broń. Na czele niektórych kolumn podążają specjalne jednostki antyterrorystyczne, które są przystosowane do tłumienia zamieszek. Natomiast mieszkańcy Pekinu początkowo ponownie wychodzą na ulicę. Uważają, że być może będzie to powtórka z tej pierwszej nieudanej próby interwencji, że uda się znowu zablokować ulicę, a żołnierze nie użyją siły, nie będą w stanie dalej postępować naprzód. Natomiast to dosyć szybko zostaje zweryfikowane w momencie, kiedy wojsko najpierw strzela w powietrze, ponad kimś się na pierwsze barykady sporządzone między innymi z pojazdów komunikacji miejskiej, które zostały wykorzystywane łącznie z punktami chodnikowymi do budowania takich prowizorycznych barykad. A kiedy to nie daje skutku, kiedy ci mieszkańcy dalej, robotnicy, ale także część studentów, która się przemieszcza, kiedy ci ludzie pozostają na tych barykadach, to wojsko zaczyna już wtedy strzelać do ludzi, ponieważ jest bardzo ostry harmonogram działań, że do tej godziny trzeba na tym placu się pojawić, więc nie ma czasu na jakieś negocjacje z ludźmi, na półśrodki, tylko po prostu już rozpoczyna się strzelanie do ludzi i to oczywiście powoduje zaskoczenie, panikę. Ludzie uciekają, tratują się nawzajem, wojsko rusza dalej naprzód i takie sytuacje często mają miejsce przy pokonywaniu kolejnych głównych skrzyżowań stolicy Pekinu w trasie na plac Tiananmen. Ale tutaj oczywiście nie jest tak, że tylko i wyłącznie wojsko stosuje przemoc. Mieszkańcy Pekinu są zaszokowani, nie wierzą w to, co się dzieje, bo było powszechne przekonanie, że wojsko nie będzie strzelać do obywateli, podobnie jak w roku 70 w Szczecinie też. Nikt nie mógł uwierzyć, że to wojsko strzelało, a nie policja, a nie milicja. Więc ludzie są bardzo rozdrażnieni, tam w ruch zaczynają iść kamienie, jakieś prowizoryczne bronie typu butelka z benzyną gdzieś na jakiś pojazd rzucona. I też dochodzi czasami do wyłapywania jakichś pojedynczych żołnierzy, którzy się oddzielili od swoich oddziałów. Część pojazdów się psuje, nie jest w stanie dalej jechać, przy niektórych pozostają żołnierze, więc tam ofiary są po obu stronach, ale oczywiście są to liczby nieporównywalne, chociaż oficjalnie komuniści twierdzili, że tam zginęło 20 paru żołnierzy i policjantów, a protestujących 300-400, więc to by się wydawało, że te różnice nie są zbyt duże. Oni nawet też tak to propagandowo przedstawiali, że przecież żołnierze armii chińskiej, doskonale wyszkoleni, doskonale wyposażeni, zmotywowani. Przecież oni nie ponieśliby tak dużych strat, gdyby nie to, że kochają lud i otwierają ogień dopiero w momencie, kiedy jest zagrożone ich życie. Więc to też było dążenie propagandy chińskiej do stwierdzenia, że tam doszło prawie że do bitwy ulicznej, że protestujący używali broni maszynowej, że tam bardzo dużo było dawnych kryminalistów źle zresocjalizowanych, którzy pospolitych przestępców, którzy się włączyli do walki z żołnierzami. I te właśnie straty wojska wskazują na to, że to wojsko tak delikatnie z protestującymi postępowało. Natomiast my wiemy, że te straty po stronie protestujących były o wiele, wiele wyższe. Nie jest to zapewne 10 tysięcy, jak się niekiedy wspomina w niektórych publikacjach anglojęzycznych, raczej od 1,5 do 3,5 tysiąca zabitych, ale to i tak jest liczba bardzo duża w porównaniu z tymi 20 paroma żołnierzami. Więc faktycznie również i mieszkańcy miasta, kiedy mieli taką możliwość, przerażeni tym, co się dzieje, rozwścieczeni, niekiedy na swój sposób wymierzali sprawiedliwość pojmanym żołnierzom gdzieś napotkanym, którzy byli od swoich jednostek oddzieleni. No i ta masakra postępuje do momentu, kiedy wojsko dociera na plac. Na placu przebywa wciąż jeszcze duża część studentów. No i tam rozpoczynają się negocjacje, które kończą się tym, że studenci zgadzają się na opuszczenie placu. Wojsko obiecuje, że otworzy im drogę w jego południowo-wschodniej części i studenci schodzą z placu i tam faktycznie najprawdopodobniej nikt z protestujących nie zginął, być może jakieś pojedyncze osoby, co nawet studenci, niektórzy i ich przywódcy uważali, że jednak źle się stało, że żaden z przywódców studenckich nie zginął w sytuacji tak dużej masakry mieszkańców Pekinu, która miała miejsce wcześniej, zanim to wojsko na plac nie dotarło. Bo na samym placu rzeczywiście do takich masakr nie dochodziło. Dochodziło na pobliskich ulicach, w momencie, kiedy to wojsko tam zmierzało. Więc niektórzy też, niekiedy badacze taką teorię stawiają, że władza komunistyczna nie chciała masakrować studentów, ponieważ tam było dużo synów, rodzin partyjnych, co moim zdaniem akurat nie do końca jest prawdą. Po prostu też wizerunkowo było dla komunistów chińskich bardzo ważne, żeby na tym placu tej masakry nie doszło. I oni też potem często próbowali dezawuować te informacje o masakrze, bo często nawet pewnie pan też słyszał, że masakra na placu. A na placu Chińczycy przecież mówili, przecież tam ich nie zginął, o czym wy mówicie. I rzeczywiście prawdopodobnie tam za wiele osób nie zginęło. I to jakby też była woda na błąd komunistycznej propagandy, że Zachód kłamie, no bo przecież na placu nie było żadnej masakry. Natomiast nie wchodzono w takie szczegóły, że masakra się odbywała w całym mieście w drodze na ten plac.
I ostatnia rzecz, i na tyle, na ile krótko się da, konsekwencje. Jakie to przyniosło konsekwencje dla spraw wewnątrzchińskich, postrzegają także Chin na świecie. 1989 rok jest przełomem w Polsce. Warto przypomnieć, że w dawnym Związku Sowieckim to jest 91 tak naprawdę realny rozpad. 89 jest też istotną cezurą w Chinach.
Tak, no w Chinach to niewątpliwie to miało takie znaczenie, że konsekwencji tego społeczeństwo chińskie już bardziej było nastawione na funkcjonowanie w ramach systemu, a nie na buntowanie się przeciwko niemu. Jednak to była taka bardzo krwawa lekcja, bo tam później jeszcze też były represje wobec osób, które były zaangażowane w te protesty. Ale z drugiej strony Xiaoping kontynuował proces reform politycznych i ekonomicznych w Chinach, więc też nie doszło do triumfu tej frakcji konserwatywnej, czego wielu się obawiało, że być może będzie powrót do koncepcji jeszcze jakichś maoistowskich. Więc na tym tle udało się jakoś Chińczyków mu spacyfikować. Zresztą też on też tak to przedstawił jako sukces, bo uważał, że gdyby protestujący wygrali, to byłaby demokracja, ale jak ona by miała wyglądać? Czy Chiny byłyby gotowe na coś takiego? Czy nie doszłoby do wojny domowej, do podziału, jak z pierwszej połowy lat 20., kiedy Chinami rządzili poszczególni watażkowie? Więc on to przedstawiał w ten sposób, że to uratował Chiny i system komunistyczny przed chaosem, niestabilnością i o wiele gorszymi rzeczami. Natomiast świat zareagował wtedy dosyć ostro, jeżeli chodzi o słowa, które padały pod adresem Komunistycznej Partii Chin, ale jeżeli chodzi o kwestie jakichś sankcji czy zerwania współpracy gospodarczej, to o wiele słabiej, bądź też pewne rzeczy istniały tylko przez okres kilku miesięcy. Jednak obawiano się, żeby nie pchnąć Chin z powrotem w ramiona Rosjan, że jednak tak dużo już tam zainwestowano, to jest tak duży rynek, że nie można tutaj zaryzykować tego, iż zostanie on zarwany. Więc dużo się mówiło głównie na użytek wewnętrzny poszczególnych społeczeństw Zachodu, ale z upływem miesięcy, najdalej kilku lat sytuacja w naszym stopniu powróciła do normy. A jeżeli chodzi o nasz tutaj polskie podwórko, że tak się wyrażę, no też to w sumie na osobne spotkania mogła być dyskusja, bo przecież u nas też studenci protestowali w roku 89, chociaż trochę w inny sposób i też tu niestety się tak dużym poparciem społecznym nie cieszyli. To jednak to była mniejszość uznawana za radykałów, a decyzje zapadały gdzie indziej najważniejsze. Ale ten protest i jego krwawe stłumienie też miało pewne znaczenie w tym sensie, iż komuniści w Polsce straszyli wizją podobnych wydarzeń, do których mogłoby dojść właśnie nad Wisłą, w sytuacji, gdyby strona solidarnościowa chciała nie dotrzymać porozumień okręgów stołowych i zwłaszcza po tej pierwszej turze wyborów, która pokazała faktyczny poziom poparcia dla PZPR-u, który nie był tak wysoki, jak oczekiwano, gdyby Solidarność nagle chciała zażądać więcej niż było wynegocjowane. Bo tego się komuniści bardzo obawiali, więc tutaj im tłumaczono, że tak nie można robić, bo w Polsce też są silne siły konserwatywne, które tych liberałów komunistycznych zarzucają im, że za daleko poszli w rozmowach z stroną solidarnościową i może dojść do podobnej sytuacji. I przynajmniej jeżeli popatrzymy na wspomnienia, czy to właśnie Bronisława Geremka, to on o tym wprost pisze, że była obawa przed taką pekińską lekcją nad Wisłą, czy nawet też i w różnego rodzaju materiałach aparatu bezpieczeństwa, to tam dostrzegano właśnie ten lęk strony solidarnościowej przed tym, iż komuniści mogą znowu wyprowadzić wojsko na ulicę, tak jak to zrobili w 1981 roku. I może to być podobnie krwawa sytuacja jak w Pekinie. I to powodowało też samoograniczanie w dążeniu do zdobywania władzy przez stronę solidarnościową. Więc tutaj też ten aspekt jest dosyć ważny. Na ile tak faktycznie mogło być, to jest oczywiście inne pytanie. Na pewno były plany kolejnych działań aparatu bezpieczeństwa. Przecież nawet listy internowanych były aktualizowane, przynajmniej jeszcze w czerwcu, jeżeli nie dłużej. Więc była możliwość zainicjowania tego rodzaju operacji wyjątkowej prowadzonej przez wojsko. Natomiast na ile ona byłaby efektywna w warunkach roku 1989, to jest inna zupełnie sprawa. No, z pewnością nie powtórzyłaby tego sukcesu roku 1981. To już była zupełnie inna sytuacja, inne nastroje w wojsku i w aparacie bezpieczeństwa niż na początku lat 80. Ale był to skuteczny straszak, który na wielu przywódców strony Solidarnościowej wpływał.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Przemysław Benken, autor książki Kryzys w komunistycznych Chinach w 1989 roku i jego wpływ na sytuację w PRL oraz stosunki dwustronne. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję Państwu za przybycie.